drzwi są zamknięte?
Tak, zamykamy.
Słuchajcie, proszę, otwórzcie na ten najbardziej zachęcający urywek dzisiejszego poranka. Czyli wszyscy wiedzą, który. Jakuba, trzeci rozdział. Jakuba, trzeci rozdział. Ja przeczytam pierwsze dwa wersety i pomodlimy się. Niechaj was niewiele, będę czytał z Biblii, czytam z Biblii Gdańskiej. Niechaj was niewiele będzie nauczycielami, bracia moi, wiedząc, że cięższy sąd odniesiemy. Albowiem wielu upadamy wszyscy. Jeśli kto nie upada w słowie, ten jest doskonałym mężem, który też może na wodzy trzymać i wszystko ciało. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy za Twoje słowo, pomimo, że dla tych z zewnątrz, jak i, ale nawet dla nas, te słowa wydają się ostre, wydają się dziwne, to jednak wiemy doskonale, że Twoje słowo jest wierne. Że każdy z nas jest kłamcą, ale Twoje słowo w wierny sposób opisuje, jacy naprawdę jesteśmy. Dziękujemy Ci, Panie, że to słowo nie jest jedynie impotentnym moralizatorstwem, ale to słowo przemienia nas, tak abyśmy mogli stać się podobni do Ciebie, Panie Jezu, aby nasze usta zaczęły coraz bardziej przypominać Twoje usta. Prosimy, zechciej pobłogosławić teraz nasze udanie się do Twojego słowa. Amen. Słuchajcie, apostoł rozpoczyna ten urywek od ostrzeżenia. Niechaj niewielu naucza. A wszyscy musimy przyznać, że nauczanie jest atrakcyjne dla wielu. Wszyscy uwielbiamy nauczać. Wszyscy uwielbiamy wskazywać na nasze mądrości. Wszyscy uwielbiamy się nimi dzielić. Wszyscy bardziej chcielibyśmy pouczać, niż być nauczani, a już broń Boże, tylko nie konfrontowani. Bo to już jest tego typu nauczanie, które ku nam przychodzi, to nie odpowiada nam. Dlaczego tak jest? Dlatego, że nauczanie wydaje się nieść autorytet. Nauczyciel jawi się jako osoba, która posiada mądrość, która potrafi rozsądzać rzeczy tak, jak należy. To jak gdyby przynależy z nauczycielem, przynależy z mówcą. Nauczyciel z tego też tytułu czy względu to pozycja władzy, niesie władzę, jak i szacunek. Tak więc nic dziwnego, że wbrew apostolskiemu ostrzeżeniu, niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami, niewiele będzie nauczycielami, to jednak całe rzesze garną się właśnie do tego, aby nim zostać. Posiadanie wiedzy to jedna rzecz, ale tak naprawdę to, z czym wiąże się, czy zagrożenie, z jakim wiąże się nauczanie, to oczywiście pycha. Pycha czy też brak pokory. Ale tutaj apostoł przestrzega przed sądem. Z rolą nauczyciela wiążą się odpowiedzialności. Nauczyciel występuje w roli reprezentanta Boga, czyli ponosi odpowiedzialność tak naprawdę za życie ludzi. Słuchajcie, wydaje się, że często zapominamy o tym, że większość listów, o ile nie wszystkie, które znajdujemy w Piśmie Świętym, zostały napisane przede wszystkim do kapłanów, pastorów, jako pierwszych, jako pouczenie i zachęta, co wcale nie oznacza, że to nie jest pouczenie i zachęta dla nas wszystkich. I tak samo tutaj, jeżeli znajdujemy przestrogę, niechaj niewielu zostaje nauczycielami, apostoł ma na myśli szczególną rolę nauczającego, czyli rolę pastora. Niechaj niewielu z was zostaje w tej roli, czy przyjmuje na siebie tą rolę. Z urzędem pastora, czy z powołaniem pastora wiąże się wiele różnych rzeczy, ale przede wszystkim to jest ciężar. Przede wszystkim to jest ciężar, który w końcu, na końcu z radością oddamy, zdamy ten ciężar na ręce Chrystusa. Ale do tego czasu, póki czy z tej strony chwały, wciąż ci, którzy o urząd się starają, czy w tym powołaniu służą, muszą ten ciężar dźwigać. I ten ciężar wiąże się z wieloma rzeczami. Nie chodzi tutaj tylko o kwestię rozsądzania, czy tak, czy inaczej pokierować, czy rozsądzić w tej czy innej sprawie, ale może przede wszystkim ten ciężar wiąże się z dylematami, wiąże się z rozterkami. Czy jestem za łagodny, czy jestem za ostry, czy za ostro odpowiedziałem. Jeżeli za ostro, to czy w tym przypadku nie zabrakło w moich wypowiedziach pokory, skoro pewnie rozsądziłem. Tak więc rozterki, walka duchowa, o której mówiłem 2 tygodnie temu, różnego rodzaju depresje, zniechęcenia, wszystko to są te rzeczy, które przynależą właśnie do tego urzędu pastorskiego. Kobiety występują jak gdyby w lepszej sytuacji i jeżeli chcecie więcej usłyszeć na temat roli kobiet w kościele, czy kobieta powinna, czy może zostać pastorem i dlaczego nie, to zachęcam do katechezy. Właśnie ta katecheza będzie o tym traktowała. Ale jeśli chodzi o kobiety, to kobiety występują już jak gdyby eschatologicznie po drugiej części chwały, czyli występują tam, w tym miejscu, do którego mężczyźni, a zwłaszcza pastorzy, wciąż zmierzają. Dlatego, że nadchodzi czas, kiedy Chrystus będzie jedynym liturgicznym mężczyzną, jedynym liturgicznym kapłanem, a wszyscy, zarówno mężczyźni i kobiety, wszyscy, którzy go znają, będą jemu cześć oddawać. Jednakże po tej stronie chwały sytuacja jest nieco odmienna. Po tej stronie pastor, czyli ja w tym momencie na przykład, występuje jako jedyny mężczyzna w tym zgromadzeniu. Podczas gdy lud Boży jest narzeczoną, występuje jako kobieta, jako narzeczona Jezusa Chrystusa. Podczas gdy nadchodzi czas, kiedy wszyscy będziemy oddawać Bogu cześć i dlatego kobiety są chwałą, jak mówi apostoł w liście do Koryntian, czyli kobiety już teraz doświadczają tego, czego ku czemu mężczyźni zmierzają. Tak więc apostoł przestrzega, jak już powiedziałem, przestrzega przed sądem. Oczywiście problem polega na tym, że jeżeli jesteś nauczycielem, jeżeli jesteś pastorem, to żadna neutralność możliwa nie jest. Wydawałoby się jednak, że wielu próbuje nic nie robić, ale oczywiście nic nie robienie czy nie reagowanie w sytuacjach konfliktowych czy w sytuacjach, które wymagają reakcji, już jest naładowaną, już niesie ładunek moralny. Tak więc ucieczki przed decyzją dla pastora nie ma. I to wiąże się, oczywiście z sądem. Dlaczego? Dlatego, że wszyscy popełniamy błędy. Tak więc jak nie ma ucieczki przed moralną decyzją, tak i nie ma ucieczki przed błędami, potknięciami. I również inne zastosowanie jest takie, że wszyscy występujemy w roli nauczycieli. Rodzice występują w roli nauczycieli i od tej roli ucieczki również nie ma. I z tym wiąże również się możliwość błędu. Dlaczego apostoł przestrzega? Apostoł przestrzega w drugim wersecie, albowiem wielu upadamy wszyscy. Jeśli kto nie upada w słowie, ten jest doskonałym mężem, który też może na wodze trzymać i wszystko ciało. Pamiętacie, ostatnim razem mówiłem o walce duchowej? I tak naprawdę walka duchowa sprowadza się do tego jednego aspektu. Sprowadza się do tego, w jaki sposób używamy naszego języka, czy czasami zbyt szybko mówimy, zbyt ostro, nieprzemyślanie, palniemy coś do tych nieprzemyślanych zranień. Czyli walka duchowa sprowadza się do relacji, do więzi, dlatego że całe nasze wyznanie sprowadza się do więzi z Chrystusem, a w szczególności sprowadza się do naszych ust. Co robimy z naszymi ustami? I jak już widzimy w drugim wersecie, to wpływa, znowu bardzo dziwna rzecz, wydaje się, że usta są niematerialne, ale tak naprawdę wpływa to na nasze ciało. Tak więc cała nasza duchowość sprowadza się do języka. Jak go używam, jak traktuję innych, bo moje traktowanie innych objawia się w tym, w jaki sposób, jak wyglądają moje wypowiedzi w stosunku do nich. A tak naprawdę większość tego urywka będzie traktowała o jednym grzechu, ale o tym za chwilę. Człowiek doskonały, powiedział apostoł, jeśli kto nie upada w słowie, ten jest doskonałym mężem. Człowiek doskonały, ten, który jest kompletny, któremu tak naprawdę nic nie brakuje, który nic więcej nie potrzebuje, tylko tyle, to jest człowiek, który nie uchybia językiem. To jest człowiek, można powiedzieć, czy inaczej tą samą prawdę ująć, człowiek samokontroli. Dlatego, że tak naprawdę nasze grzechy, naszego języka w ogromnej mierze sprowadzają się właśnie do tej jednej rzeczy. Nie panujemy nad sobą. Kiedy ponosi nas gniew, kiedy nas ponosi, wyrzucamy z siebie słowa, które są, jak pamiętacie, Biblia mówi, jak miecze, jak ostre strzały, które ranią i mordują wokoło. Pytanie, czy człowiek panuje nad swoim duchem? Czy panujesz nad swoim duchem? I oczywiście 5 milionów urywków o tym, które opisują człowieka, który panuje i człowieka, który nie panuje nad swoim duchem, znajdują się te urywki w Księdze Przypowieści Salomona. Pamiętacie obrazy słynny, najsłynniejszy obraz, jeśli chodzi o nasze usta, które słychać wszędzie, nawet w filmie, w którym Meryl Streep grała. Pamiętacie o rozerwanej poszewce, pełnej pierza, o poszewce, którą wynosimy na szczyt góry, na rysy. I dopóki poszewka jest cała, mamy zupełną, stuprocentową kontrolę nad każdym piórkiem, które znajduje się w poduszce. Ale w momencie, kiedy rozszarpiemy poduszkę, wiatr momentalnie, czy tego chcemy, czy nie, porywa pióra i roznosi w miejsca, nad którymi absolutnie nie mamy żadnej kontroli. I to powinno nam uzmysławiać wielkie błogosławieństwo, jakim są zamknięte usta. Dlatego, że zamknięte usta, opanowanie nad swoim duchem tak naprawdę oznacza złoto, oznacza niesłychane błogosławieństwo. Oznacza, że właśnie uchronieni zostaliśmy przed niewyobrażalnym złem. Chyba, że wciąż mamy jakieś głupie pojęcie, pojmowanie siebie samych, myśląc, że nasze usta są złote, że nasze mądrości są jakieś szczególnie wartościowe. Kolejny werset od 3 do 5 wersetu. 3 do 5. Oto konią. I oto teraz mamy 3 obrazy, a nawet 4, które ukazują, jak dziwnie urządzony jest ten świat. Słuchajcie, dzieci chyba bardziej będą w stanie ale zastanówcie się nad tym, bo dla nas się wydaje, o ludzie, to jest takie jakieś proste. Nad czym tutaj się zastanawiać? A jednak spróbujmy oczami dzieci to jeszcze raz zobaczyć wręcz. 3 werset. Oto koniom wędzidła w gęby wprawujemy, aby nam powolne były, czyli żeby nam posłuszne były, i wszystkim ciałem ich kierujemy. Czyli wędzidła sprawiają, iż duże zwierzę jest nam posłuszne. Oto i okręty, choć tak wielkie są, i tęgiemi wiatrami pędzone bywają, wszak i najmniejszym sterem bywają kierowane, gdziekolwiek jest wola sternika. Tak i język. Mały jest członek, wszakże bardzo się wynosi. Oto maluczki ogień jako wielki las zapala. Zobaczcie, wszystkie te rzeczy są naprawdę zadziwiające. Dziwny i niepojęty jest ten świat. Niewiele trzeba, aby osiągnąć znaczny wynik ku dobremu, ale prędzej ku złemu. Niewiele trzeba. Niech to będzie dla nas przestrogą, dlatego że naprawdę niezbyt wiele trzeba, aby zranić na lata. Ludzie pamiętają, żona gdzieś to będzie w jej umyśle. Dlatego niech ta przestroga do nas dotrze. Koń wielokrotnie większy, silniejszy, szybszy od człowieka, jednak zobaczcie, jest mu poddany przy pomocy małego, zwykłego wędzidła. Słuchajcie, dla mnie to było wielkie, niesamowita rzecz do pojęcia. Jako mały chłopiec jeździłem z wujkiem wozem, do którego drabiniastym, do którego były zaprzęgnięte 2 konie, do gorzelni po wywar. Jakiś tam był wywar, który trzeba było przywieźć dla krów w Chwalęcinie. I często wujek dawał mi lejce i mogłem sobie sterować koniem jako mały chłopiec. I to było niesamowite. Oto tutaj 2 ogromne zbiorniki, duże zbiorniki, beki z tym wywarem. 2 zwierzęta. I ja wystarczyło, że lekko pociągałem lejcami i konie posłusznie skręcały w jedną stronę lub drugą. Zdumiewające. Okręty, zwróćcie uwagę, potężne. Miotane wielkimi falami, potężnymi uderzeniami wiatru. Wydawałoby się, że jedno i drugie jest 10 tysięcy razy silniejsze niż jakiś mały sternik, który ma ster w ręku. Ale jednak decydującą rolę odgrywa nie siła wiatru, nie jakiś ocean, nie wielkość statku, ale mały ster. Mamy język. język, który jest podły język, czyli pospolity, mały, czyli niepozorny w tym sensie, który jednak jest w stanie, czy najczęściej wynosi się ku pysze. Słuchajcie, to jest niepojęte. Coś, co jest małego, coś, co wystarczy jakaś grypa żołądkowa, żeby ukrócić, że tak powiem, wynoszenie tego członka, a jednak coś tak małego potrafi z taką pewnością wykrzykiwać o rzeczach, nad którymi nie ma żadnej kontroli, jakiejkolwiek kontroli. Pełni, to jest naprawdę dziwne, ludzie pełni nienawiści, złości, pewności, którzy rozczaskują i pożerają innych, jak gdyby zupełnie pogubili się w relacjach. Jakby zupełnie przed nimi była zakryta ta perspektywa, kim są i jak wiele trzeba. Niewiele trzeba, żeby ta ich pycha w jednej sekundzie się skończyła. Pamiętacie Mistrza i Małgorzatę? To, że człowiek jest śmiertelny, to nic, ale to, że nagle się to, ta jego śmiertelność okazuje, to jest dopiero straszne. Ale chodzi o to, że jakże często ta perspektywa jest zupełnie zakryta przez ludzi. Słuchajcie, gdyby przyszło namalować obraz wielu z naszych wypowiedzi, to częstokroć całe płótno wypełniałby taki ogromny język. Nie byłoby nic na tym płótnie, oprócz jednego wielkiego ozora. Jak gdyby to by była ta główna rzecz. Wreszcie apostoł dochodzi do sedna wypowiedzi i mówi: oto malutki ogień, jako wielki las zapala. Mały ogień jest w stanie zniszczyć ogromny las. Słuchajcie, to też jest dziwne. Nie zdajemy sobie sprawy, co mamy w naszych ustach, za zębami, co teraz sobie spokojnie leży, można powiedzieć, ale nie zdajemy sobie częstokroć sprawy, jak wielką krzywdę ten jeden członek jest w stanie wyrządzić. I słuchajcie, zobaczcie, las, co to trzeba? Jeden jakiś niedopałek, coś głupiego. Zwykła nieostrożność i lasu nie ma. Słuchajcie, z językiem jest podobnie. Coś palniemy. Zwykła nieostrożność i las krzywdy ludzkiej płonie. Werset 6. Język jest ogień. Język jest ogień. Język jest ogniem. I język jest ogień i świat niesprawiedliwości. Zwróćcie uwagę, jakiego sformułowania apostoł tutaj używa. I język jest ogień i świat niesprawiedliwości. Tak ci jest postanowiony język między członkami naszymi, który szpeci wszystko ciało i zapala koło urodzenia naszego i bywa zapalony od ognia piekielnego. I to jest ciekawa perspektywa naszego języka. Zawiera tak naprawdę cały świat nieprawości. Jeżeli jest jakaś nieprawość, to tak naprawdę ta nieprawość można ją przypisać językowi. Co więcej, kala ta nieprawość całe ciało. Nie pozostawia nic, co jest czyste. Kala całe ciało, jak to jest powiedziane w naszej wersji warszawskiej. Język brudzi ciało, nie brudzi ducha, brudzi ciało. I pamiętamy, że Chrystus przyszedł po to, by zbawić ciało. Przyszedł w ciele. Jego ciało zostało rozszarpane, by nasze ciało zostało zbawione. Co więcej, jak czytamy w tym szóstym wersecie, język podkłada ogień pod całe twoje życie, a sam z kolei, czy na początku, został podpalony przez samo piekło. Tak więc mówiąc o, jeśli pamiętacie jeszcze z listu do Efezjan o walce duchowej, to jest walka duchowa. To jest właśnie początek. Piekło jest tym, co rozpala nasz język, co sprawia, że używamy naszego języka, by się pysznić, by wypowiadać takie rzeczy przeciwko bliźniemu, albo by zaniedbywać takich rzeczy, zaniedbywać takich wypowiedzi, do których nasz język został stworzony. To jest kolejna rzecz. Ogień, wiemy, orientujemy się, to jest jedna rzecz, to jest gwałt. Ogień to jest gwałt, czyli ogień nie pozostawia ci wyboru. Ogień to gwałt i zniszczenie. Werset 7 i 8. Albowiem wszelkie przyrodzenie i dzikich zwierząt, i ptaków, i gadzin, i morskich potworów bywa okrucone i jest okrucone od ludzi. Czyli człowiek panuje nad wszelkim rodzajem stworzenia. Ale mamy dla kontrastu coś dziwnego. Ale języka żaden z ludzi okrucić nie może, który jest nieokrucone złe i pełne jadu śmiertelnego. Czyli język, czy tak naprawdę nie język, tylko my, zostajemy opisani tutaj, że jesteśmy nieokiełznanym złem, pełnym śmiertelnego jadu. Jadu, który jest w stanie zatruć i zabić. Człowiek nauczył się panować nad końmi, okrętami, wszelkim zwierzem, ale zobaczcie, słuchajcie, nie wiem, czy widzicie już ten obraz, o który apostołowi tutaj chodzi. Wszelki zwierz, ale jest to pokręcone zło. Gdzie to pokręcone zło się pojawiło pierwsze? Ale jest to pokręcone złe. Jakieś pokręcone zło, nad którym człowiek nie może panować. No oczywiście obraz to jest wąż. Wąż w raju. I teraz apostoł mówi: hej, nad każdym zwierzem człowiek panuje, nad okrętami, ale jest jeden zwierz, który wymyka nam się spod kontroli, jest śliski i wije się przedziwnie, co więcej, potrafi ukąsić. I tym zwierzę przedziwnym oczywiście jest nasz język. Oczywiście jest on obrazem tego pierwszego zwierza z raju. O tym zwierzu więcej w katechezie będzie też. Dobra, 9:12. Przez niego, czyli tego dziwnego, który się wije, przez niego błogosławimy Boga i Ojca, przez niego przeklinamy ludzi, którzy na podobieństwo Boże stworzeni są. Z jednychże ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Nie tak ma być, bracia moi. I zaliz zdrój z jednego źródła wypuszcza i słodką, i gorzką wodę? No nie, wypuszcza. No dziwne rzeczy tu się dzieją. I rzeczywiście to są dziwne rzeczy z tej strony chwały, że my, którzy jesteśmy zbawieni, że oto my jednak wciąż zachowujemy się częstokroć jak synowie piekła. Dziwne są te rzeczy. Rzeczy, które jawią się jako sprzeczność. I wiecie co? To jest prawdziwa sprzeczność. Co to znaczy? Jak dwa tygodnie temu mówiliśmy o wojnie, tak i tutaj mamy wojnę, nie ma pokoju. Rozdwojenie, jakże często gości w naszym życiu, rozdarcie. I to jest ta... To jest ten czas, kiedy musimy się przeciwstawić, a nie poddawać naszym popędom. Apostoł się dziwi, jakże możemy jednym językiem chwalić Boga i przeklinać Boga. Gdybyśmy mieli dwa języki, na przykład jakby był jeden język do chwalenia Boga, a drugi do przeklinania, byłoby wszystko zrozumiałe. Ale my rzeczywiście, jakbyśmy mieli ten język rozdwojony na końcu, no ale problem jest taki, że mamy jeden. I stąd ta sprzeczność. 13 werset. Jeśli kto jest mądry i umiejętny między wami, chcesz być nauczycielem? Myślisz o sobie, że jesteś mądry? No to oto droga mądrości, którą apostoł nam pokaże. Niechże pokaże dobrem obcowaniem uczynki swojej w mądrej cichości. Czyli widzicie, to, na czym polega prawdziwa mądrość, to jest właśnie to, że mądrość nie jest krzykliwa. Pamiętacie, nie słychać jej, jak gdzieś indziej jest powiedziane. Nie słychać jej, o, to jest mądry, o. Nie, mądrość jest raczej charakteryzuje się cichością, jakąś uległością. Kto jest mądry? Ktoś jest mądry, ktoś jest nauczycielem, niech pokaże swoje predyspozycje. Łagodność jest przeciwstawieniem pożaru i jadu języka. Pytanie za 100 tysięcy dolarów jest następujące. Panujesz nad sobą? Czyś jest porywczy? Często cię ponosi? Wpadasz w gniew? Wściekłeś się? Wściekasz się? Jakże często? Słuchajcie, to wszystko jest zaprzeczeniem i mądrości, i łagodności. Czyli tak naprawdę cały ten urywek mówi głównie o panowaniu nad sobą. I teraz od 14 do 16 przeczytamy. A jeśli macie gorzką zawiść i zajątrzenie w sercu waszym, nie chlubcież się ani nie kłamcie przeciwko prawdzie. Nie jest ci to ta mądrość z góry zstępująca, ale ziemska, bydlęca, diabelska. Bo gdzie jest zawiść i zajątrzenie, tam i rozterki i wszelka zła sprawa. Słuchajcie, być może jest tutaj nieco chronologii grzechu. I tak naprawdę początkiem kutliwości jest, według apostoła, zazdrość, jest zawiść, gorzka, kiedy porównuje się z tobą i kiedy dochodzę do wniosku, że ty masz lepiej, że tobie się bardziej udało, że albo ty masz łatwiej. Tobie to łatwiej przychodzi. Ty nie masz takich wyzwań, z jakimi ja się borykam. Z tego właśnie rodzi się kutliwość. Dlatego, że kiedy dochodzę do wniosku, że tobie jest lepiej, kiedy nadarzy się odpowiednia okazja, rozpoczynam atak. I według 15 wersetu nie jest ci to mądrość, ta kutliwa, ta zawistna, nie jest ci to ta mądrość z góry zstępująca, ale ziemska, bydlęca, diabelska. Tak więc wojna trwa, nie wszystko widać, ale apostoł wskazuje na podstawie mądrości, która wstępuje z góry. Mówi, że mądrość, która jest zachłanna, która jest nagła, która rani, która nie panuje nad sobą, tak naprawdę pochodzi z piekła, jest bydlęcą, ziemską mądrością. I zobaczcie, na koniec apostoł maluje nam obraz prawdziwej mądrości, prawdziwego nauczyciela, który się ostanie podczas sądu. Czytamy w 17 wersecie. Ale mądrość, która jest z góry, najprzód jest czysta, potem spokojna, mierna, powolna, pełna miłosierdzia i owoców dobrych, nieposądzająca i nieobłudna, ale owoc sprawiedliwości w pokoju bywa siany tym, którzy pokój czynią. Czyli jaka jest mądrość, która jest mądrością nie z dołu, nie z piekła, ale z góry? No jest to mądrość przede wszystkim czysta. Chodzi o czyste sumienie. Chodzi o nieposiadanie niczego, co chciałby się ukryć. Otwartość. Ja nie mam żadnych jakichś podrzędnych, ukrytych planów względem ciebie. Nie chcę cię chwycić. Nie chcę cię sprowokować, a następnie chwycić pułapkę, z której już nie będziesz w stanie uciec. Mądrość, która jest z góry, jest czysta. Nie ma tego rodzaju jakichś ukrytych intencji. Co więcej, jest miłująca, miłuje pokój. Zadaj sobie to pytanie. Czy jesteś taki? Czy jestem taki? Czy moglibyście w łatkę wpuścić? Czy miłuję pokój? Czy zależy mi na pokoju? Czy jestem przejęty pokojem? Czy raczej chcę przede wszystkim bronić siebie? Chcę dowodzić swoich racji, udowadniać, że to właśnie moja jest racja. Miłujesz pokój? Jeżeli tak, to będziesz łagodny i ustępliwy według apostoła. I na zakończenie, owoc sprawiedliwości jest siany w pokoju przez czyniących pokój. Tak więc zamiast skutliwości pokój, siewce pokoju, tak jak Jezus. Tak więc apostoł dzisiaj rano przytrzymał przed nami lustro, w którym widzimy wiele czego? Wijących się rzeczy. Wiele wijących się rzeczy, które wyglądają brzydko, które wyglądają zniechęcająco. Teraz pytanie, czy jest jakaś nadzieja? Jak pamiętacie, powiedziałem w modlitwie, to nie chodzi o jakieś moralizatorstwo, aby zamknąć usta i już będzie dobrze. Dlatego, że mamy używać słów, ust, by zachęcać. Gdzie nadzieja? Gdzie jest nadzieja? 1 Piotra 2,21 czytamy. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach jego. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach jego. On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły nas. Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. Tak więc jeżeli jest jakaś nadzieja, jeżeli jest jakaś nadzieja na ozdrowienie naszego ozora, na ozdrowienie i czy zabicie węża i sprawienie, by nasz język był jednorodny, by chwalił, zachęcał, budował w cichości, łagodności, zamiast mordować i wykrzykiwać i ranić ostro jak miecz. Jeżeli jest jakakolwiek nadzieja, no to ta nadzieja znajduje się w Chrystusie, który i w Jego krzyżu. Dlatego, że On uśmiercił jak wąż, został przebity, pamiętacie, jak wąż został przebity na pustyni po to, abyśmy byli uwolnieni, mieli tak, aby nie nasze popędy, nasza popędliwość nie panowała nad naszymi ustami, ale tak, abyśmy my panowali w Duchu Świętym nad naszymi ustami. Tak więc potrzebujemy Jezusa, by się za nami wstawiał. Jezus jest naszym reprezentantem. Jezus jest tym, który zachowa nasze usta od grzechu i zdrady, który sprawi, że nasze będą takie jak Jego, a nie rozdwojone. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za ten urywek, który wydawał się być chłostą, wydawał się być przekleństwem, a jednak niesie otuchę, niesie zbawienie. Dziękujemy Ci za to zbawienie. Dziękujemy Ci, że Ty uratowałeś nas przed samozniszczeniem, że Ty sprawiasz, iż widzimy rozmiar naszych grzechów. Dziękujemy, że wraz z tym Ty, Panie, poniosłeś nasze grzechy na krzyż i że Ty jesteś naszym ozdrowicielem, tak aby nasze usta przemieniały się na chwałę Twoich ust. Dziękujemy Ci za tę moc, dziękujemy Ci za to pocieszenie. Prosimy, uczyń nas błogosławieństwem w tym tygodniu. Amen.